błogosławiona Anna Maria Tajdzi. W najbliższą niedzielę przypada Dzień Kobiet. Jest to dobra okazja, aby w kontekście nierzadko hałaśliwych wypowiedzi środowisk feministycznych oskarżających chrześcijaństwo o zniewalanie kobiet przypomnieć, że za wzorem Chrystusa Kościół Święty od samego początku był wielkim promotorem godności kobiety i jej doniosłej roli w życiu społecznym. Potwierdzeniem tego jest przede wszystkim kult Matki Bożej. Ponadto na przestrzeni 2000 lat znajdujemy niezliczone przykłady wielkich i świętych kobiet, które właśnie w przestrzeni wiary znalazły spełnienie swego życiowego powołania. O jednej z takich dzielnych niewiast, świętej Marii Matyldzie de Matthias, mówiłem ostatnio, a dziś pragnę przybliżyć żyjącą kilkadziesiąt lat wcześniej wspaniałą świecką chrześcijankę. Jest nią błogosławiona Anna Maria Tajdzi, Włoszka. Nazywana jest świętą ogniska domowego, gdyż była żoną i matką, a mimo to wielką mistyczką. Dość powszechnie uważa się bowiem, że szczyty życia duchowego można osiągnąć jedynie w życiu zakonnym. Anna Maria Gianetti, bo takie jest jej rodowe nazwisko, urodziła się 29 maja 1769 roku w Sienie, w mieście wielu świętych, wśród których najbardziej znaną jest święta Katarzyna Benincasa, patronka Włoch. Anna Maria była jedynym dzieckiem zubożałej rodziny kupieckiej, która szukając środków do życia przeniosła się do Rzymu. Wbrew oczekiwaniom rodzina Gianettich nie zdobyła majątku w Rzymie, więc dla zabezpieczenia przyszłości swej córki umieścili tę piękną i utalentowaną 13-letnią pannę u bogatej arystokratki Marii Serra Marini. Pozostała tam aż do swego zamążpójścia w 1790 roku, gdy miała 20 lat. Wyszła za mąż za starszego od siebie o 8 lat Domenika Tajdzi, który na dworze księcia Kidzi był przełożonym służby, czyli major domusem. Był to wysoki, silny, nieco porywczy i trochę gruboskórny człowiek, jednak głęboko wierzący i pracowity. Z kolei Anna Maria była krucha, delikatna i nadzwyczaj wrażliwa, lubiąca piękne stroje, muzykę i teatr. Mimo znacznych różnic, ich małżeństwo było udane dzięki łagodności i wyrozumiałości żony, która dostrzegała zalety męża i potrafiła hamować jego porywy gniewu. Od księcia Kidzi otrzymali małe mieszkanie, w którym nie tylko na świat przyszło siedmioro ich dzieci, ale także Anna Maria nawiązała mistyczny dialog z Bogiem. Niebawem w życie młodego małżeństwa wtargnął Bóg ze swoją łaską. Niespełna rok po ślubie małżonkowie Tajdzi udali się do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie Anna Maria spotkała nieznajomego kapłana. Jego spojrzenie obudziło w niej pragnienie głębokiej zmiany życia i poświęcenia się Bogu. Jednocześnie ów kapłan usłyszał w sercu głos mówiący: przyjrzyj się tej młodej kobiecie. Pewnego dnia zwróci się ona do ciebie, a wtedy doprowadź ją do nawrócenia, gdyż to ja wybrałem ją, aby została świętą. Później okazało się, że był to ksiądz Angelo Verardi, wikariusz parafii świętego Marcelego, gdzie odbył się ślub Anny i Domenika. Miał on opinię człowieka świątobliwego. Chcąc ugasić niepokój serca, który nie opuszczał Anny Marii, kilka miesięcy później udała się ona do kościoła świętego Marcelego, aby przystąpić do spowiedzi. w konfesjonale natknęła się na księdza Angelo, który jej powiedział: nareszcie jesteś. I tak zaczęła się ich współpraca przy realizacji Bożego planu względem Anny Marii, która, doznawszy nawrócenia, zaczęła skromnie się ubierać i odsuwać od wielkiego świata. Zamiast tego praktykowała codzienną komunię świętą, lekturę Pisma Świętego i modlitwę, która niebawem osiągnęła poziom mistyczny. W jednym z doświadczeń mistycznych usłyszała głos Chrystusa: przeznaczyłem cię do tego, byś nawracała duszę i pocieszała osoby każdego stanu. Mąż wspierał Annę Marię w jej nawróceniu, tym bardziej, że nadal wzorowo wypełniała swoje obowiązki żony i matki. Niebawem została tercjarką zakonu Przenajświętszej Trójcy, czyli Trynitarzy. Pewnego wieczoru na początku 1791 roku, a więc niedługo po swoim nawróceniu, gdy przebywała sama w pokoju skupiona na modlitwie, ogarnęła ją wielka jasność płynąca ze złocistej tarczy, jakby słońca, która znajdowała się tuż obok niej. Od tej chwili zjawisko to towarzyszyło jej do końca życia, czyli przez 47 lat. W jednej z wizji mistycznych Pan Jezus wyjaśnił jej sens tego zjawiska, że jest to uosobienie Bożej mądrości, która będzie ją prowadzić przez życie. Na owej świetlistej tarczy, jak na monitorze telewizora, widziała przebieg wydarzeń społecznych i politycznych w całej Europie, głównie tych, które były związane z dziejami Kościoła. Obrazy, które widziała, nie były grą jej wyobraźni, gdyż z najwyższą dokładnością opisywała nawet odległe miejsca, których nigdy nie odwiedziła, albo osoby, z którymi nigdy się nie spotkała. Ponadto w szczegółach przepowiadała zdarzenia, które rzeczywiście dokonywały się w późniejszym czasie, tak jak na przykład przepowiedziała klęskę Napoleona i jego śmierć na wyspie świętej Heleny. Żadne jej proroctwo nie okazało się fałszywe, czym zaskarbiła sobie niezwykły respekt wśród mieszkańców Rzymu, choć niektórzy oskarżali ją o magię. Wiele osób szukało u niej rady i pocieszenia, tym bardziej, że miała nadzwyczajny dar rozpoznawania stanu ludzkich sumień, a ponadto dar uzdrawiania z różnych chorób. Często udawała się do chorego, brała go za rękę, modliła się i czyniła znak krzyża, a chory wracał do zdrowia. Jeśli wezwana nie mogła odwiedzić chorego, posyłała oliwę z lampki palącej się przed obrazem Maryi w jej domu, polecając, aby chory namaścił się dla uzyskania ulgi w cierpieniu. Akta procesu beatyfikacyjnego pełne są świadectw o wyjednanych przez Annę Marię nagłych, cudownych uzdrowieniach z nieuleczalnych chorób, zarówno za jej życia, jak i po śmierci. O wielu tych nadzwyczajnych darach, którymi służyła niezmordowanie innym ludziom, jej najbliższa rodzina dowiedziała się dopiero po jej śmierci podczas procesu beatyfikacyjnego. Była więc niezwykle pokorna i dyskretna. Była słabego zdrowia, więc wiele cierpiała, ofiarując wszystkie krzyże za zbawienie innych. To owoc jej głębokiego, mistycznego zjednoczenia z Chrystusem, wskutek którego często wpadała w ekstazę w najmniej spodziewanych momentach. Znamienne, że życie mistyczne i wielkie zaangażowanie apostolskie, zwłaszcza posługa wobec potrzebujących, w niczym nie zakłócały jej obowiązków względem najbliższych. Wkładała wiele troski o wpojenie swoim dzieciom wiary i szacunku dla pracy. często zabierała je ze sobą, odwiedzając chorych i ubogich. Mimo że cieszyła się wielkim społecznym szacunkiem i znała wiele wpływowych osób, nigdy nie prosiła o protekcję dla swoich dzieci, pragnąc wychować je na ludzi samodzielnych i zahartowanych życiowo. Dzielnie znosiła różne życiowe przeciwności, jak chociażby biedę materialną, w jakiej na przełomie XVIII i XIX wieku pogrążyły się Włochy, a zwłaszcza Rzym. Aby wesprzeć męża w trudach utrzymania licznej rodziny, nie skorzystała z propozycji pomocy różnych zacnych i zamożnych osób, lecz podjęła się pracy krawieckiej czy też innych posług, aby zarobić parę groszy. W sposób dyskretny, ale doprawdy heroiczny, praktykowała ubóstwo bez szkody dla życia rodzinnego. Na skutek powikłań związanych z zapaleniem płuc i reumatyzmem zmarła 9 czerwca 1837 roku i została pochowana w krypcie starożytnego kościoła świętego Chryzogona na Zatybrzu w Rzymie, którym do dziś administrują trynitarze. Z uwagi na niesłabnącą sławę i coraz liczniejsze cuda za przyczyną Anny Marii Tajdzi, 15 lat po jej śmierci zaczęto gromadzić dokumentację na potwierdzenie jej cnót i świętości życia. W 1863 roku papież Pius IX otworzył proces beatyfikacyjny, który uwieńczyło ogłoszenie jej błogosławioną. Beatyfikacji dnia 30 maja 1920 roku w obecności niezliczonych rzesz wiernych dokonał papież Benedykt XV. Do dziś przy jej grobie w kościele świętego Chryzogona w Rzymie liczni wierni modlą się nie tylko o uzdrowienie lub wskazanie światła, jak postępować w życiu, ale przede wszystkim polecają jej orędownictwu u Boga sprawy swoich rodzin. Bo, jak wspomniałem na początku, ta wspaniała świecka kobieta, wzorowa żona i matka, jest czczona jako patronka ogniska domowego.